Chwała niech będzie Jezusowi Chrystusowi. No to coraz więcej nas do pieczenia chleba, że tak powiem. Już z tej mąki będzie niezły chleb, tak sobie myślę. Fajnie, że już nie mamy grup domowych w niedzielę, ale w tygodniu będą. Także nic się nie zmieniło, ale w niedzielę nie mamy grup domowych. Co mam na myśli? No nie ma już nas tak mało, tylko coraz więcej jest i mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej. Moi drodzy, mamy rok, w którym mówimy o wyjątkowości naszego Pana Jezusa Chrystusa. I to jest dla nas bardzo ciekawy rok, gdyż jeżeli nie pojmiemy wyjątkowości Pana Jezusa, trudno nam będzie wiedzieć, kim chce Pan Jezus, abyśmy byli. Ponieważ Pan Jezus, chodząc tu na ziemi, był wyjątkowy. On wyjątkowo myślał, wyjątkowo modlił się, wyjątkowo żył, po prostu był wyjątkowy. Amen? Zgadzamy się z tym? Ale uwaga! To nie będzie mała poprawka do tego, co powiedziałem, ale uwaga! Ta uwaga jest do nas. Mianowicie, On powołał nas do tego, abyśmy Go naśladowali. Amen? Co to znaczy? To znaczy, abyśmy byli wyjątkowi w swoim życiu. Abyśmy wyjątkowo myśleli. Abyśmy wyjątkowo się modlili. Abyśmy byli wyjątkowi. Wiecie, to, kim był Jezus tu na ziemi, jest możliwe także, abyśmy my byli tacy jak On. I to nie jest zarezerwowane tylko dla Pana Jezusa. Oczywiście Pan Jezus wypełnił swoją rolę wyjątkową, której my nie wypełnimy, ponieważ Pan Jezus umarł za grzechy całego świata. I tą ofiarą złożył, o tą ofiarę złożył raz na zawsze i nie trzeba jej powtarzać. Mało tego, jeżeli my stajemy się synami Bożymi, to ze względu na adopcję Bożą, a On był z natury Synem Bożym. On był jedynym w swoim rodzaju Synem Bożym. Ale dzięki temu, że my zapraszamy Jezusa do swojego życia, stajemy się adoptowanymi synami Bożymi, stajemy się współdziedzicami, współbraćmi Jezusa. To jest niebywałe. Wiecie, i taka mała poprawka do tego, co powiedziałem, mianowicie naśladować Jezusa to jasna sprawa, pójść za Nim, być takim jak On, ale uwaga, my nie jesteśmy w stanie być jak On bez Jego pomocy. To jest niemożliwe. Wiecie, Jezus jest nie tylko wzorem, ale także mocą do tego, abyśmy byli tak jak ten wzór. Ok? Bo jeżeli będziemy się spinać, kontrolować w kółko bez przerwy, abyśmy się rozwijali tak, tak, siak, owak, to powiem wam, będzie to ładnie wyglądało do pewnego momentu. W pewnym momencie to się zarwie i będziemy mieli kryzys. Ale kiedy będziemy cały czas mieli świadomość tego, że jesteśmy uzależnieni od Niego, że On jest mocą naszą i siłą, że On jest tym, który cały czas nas przemienia i pozwalamy Mu to czynić, to wtedy stajemy się do Niego podobni. I naprawdę wiele, wiele nie musimy wiedzieć. Nie musimy studiów terapeutyczno-psychologicznych jakichś jeszcze, czy teologicznych skończyć, żeby być takim jak Jezus. Wystarczy być uniżonym i uzależnionym od Niego. To jest jedyne pozytywne uzależnienie. Moi drodzy, tytuł dzisiejszego kazania jest taki. Pan Bóg strzela, a człowiek kulę nosi. Pan Bóg strzela, a człowiek kulę nosi. Wiecie, jest to taka myśl z teologów procesu. Oni tak mówili. Wiecie, znamy przysłowie takie, nie, że człowiek strzela, Pan Bóg kulę nosi. Ale ja chciałbym zaczerpnąć z tej myśli teologów procesu, że to Pan Bóg strzela i człowiek kulę nosi. I dzisiaj na tej podstawie chciałbym parę myśli wam przekazać, paroma myślami chciałbym, żebyśmy się podzielili i abyśmy coś wzięli do swojego życia, zaadoptowali coś z tego, co dzisiaj wierzę w to, że Bóg będzie do nas mówił. O co mi chodzi? Co to za strzały, które Bóg w nas kieruje albo kieruje na tą ziemię, a my mamy je nosić. Co to za kule? Chodzi mi, moi drodzy, o ziarno. że Bóg posyła ziarno do człowieka, ale człowiek jest odpowiedzialny za plon. Uwaga! Bóg posyła do ciebie słowo, ziarno, ale to ty jesteś odpowiedzialny za plon. I ja wiem, że te tematy, w których się mówi jesteś odpowiedzialny, są bardzo przykre, ponieważ nie ma na kogo rzucić winy, że coś nie gra w moim życiu. Ale te tematy są tematami, które uwalniają nas do tego, abyśmy byli tym, kim Bóg zamierzył, abyśmy mieli być. Amen? Jesteście ze mną jeszcze? Dobrze. Słowo, moi drodzy, ma moc samą w sobie. Boże Słowo, tak jak ziarno, ma moc w sobie potężną. W takim małym ziarenku jest moc do wielkiego, na przykład pszenicy, jest moc do kłosu, który ma co najmniej 30 ziarenek. Żeby wyrosły korzonki, łodyga i później ten kłos. Tam w tym małym ziarenku tego nie widać, ale tam jest ta moc ukryta, potężna moc. Lecz, moi drodzy, ziarno nie wzrośnie, kiedy nie ma właściwej gleby. Tak? Ktoś powie, że przecież Bóg daje wzrost. Ktoś wyrwie z kontekstu fragment z Biblii i powie, to Bóg daje wzrost. Prawda? Ale czy ktoś z was widział ziarno, które wisi w powietrzu, a później z niego się zamienia kłos? One sobie tak wiszą w powietrzu, te ziarna, i kłos się z niego robi, tak? Bo Bóg dał ziarno i Bóg daje wzrost i wszystko gra, tak? Nie ma tak, niestety. My jesteśmy odpowiedzialni za to. Potrzeba gleby, aby to ziarno wzrosło. Wiecie, jak ktoś oglądał z was Awatara, kto oglądał Awatara? Parę osób oglądnęło, świetnie. W Awatarze, wiecie, całe wyspy wisiały w powietrzu. Ale pamiętajcie, to jest bajka. Tak nie ma w rzeczywistości. Więc moi drodzy, Awatar to bajka. Nic nie może wisieć w powietrzu i wydawać plonu. Potrzebuje być zakorzenione. I tak już Bóg urządził i tak jest. I dobrze by było, jak złapiemy ten schemat, bo dzięki temu przyniesiemy plonu. Więc problem polega na tym, że nieraz tego nie rozumiemy. I dzisiaj przeczytamy sobie tekst ze Słowa Bożego, z Ewangelii Łukasza. Proszę, otwórzcie Ewangelię Łukasza. Rozdział 8, od 5 wersetu do 15 będę czytał. Dosyć duży kawałek. Mam nadzieję, że niektóre umysły się nie wyłączą w trakcie czytania. Jeżeli się wyłączą, to ja spróbuję to w trakcie powtarzać, aż załapiemy. Więc Ewangelia Łukasza, to jest Nowy Testament, nic się nie zmieniło po wakacjach. I od 5 wersetu, 8 rozdział od 5 wersetu. A wyszedł siewca rozsiewać ziarno swoje, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało zdeptane, a ptaki niebieskie zjadły je. A drugie padło na opokę, a gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne padło między ciernie, a ciernie razem z nim wzrosły i zadusiły je. A jeszcze inne padło na ziemię dobrą i wzrosło, wydało plon stokrotny. To mówiąc wołał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I pytali go jego uczniowie, co znaczy to podobieństwo. A on im rzekł, wam dane jest poznać tajemnicę Królestwa Bożego, ale innym podaje się im w podobieństwach. Aby patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli. A podobieństwo to znaczy, ziarnem jest Słowo Boże. A tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali, a potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli, nie byli zbawieni. Tymi na opoce są ci, którzy usłyszą z radością, przyjmują słowo, ale korzenia nie mają. Do czasu wierzą, a chwili pokus odstępują. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw, rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym, dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. To jest tekst, który nam mówi o tym, jak działa prawo Królestwa Bożego i jak działa wzrost duchowy. I powiem wam, Słowo Boże mówi, że to jest podstawowa rzecz. Jak tej podstawowej przypowieści nie zrozumiemy, to żadnej innej nie zrozumiemy. Więc ta przypowieść jest najbardziej fundamentalną przypowieścią. I teraz oczywiście ja całą tą przypowieścią się nie zajmę, tylko wyrwę pewną myśl z niej, gdyż to by trzeba było parę kazań na ten temat powiedzieć, ale chciałbym się skoncentrować na zaduszeniu ziarna. Na tej trzeciej glebie chciałbym się skoncentrować. Wiecie, bo zakładamy, że... I uwaga, jeszcze mówię w kontekście ludzi nawróconych. Jeszcze mówię w kontekście ludzi nawróconych. Inaczej mówiąc, ja mówię do ludzi, którzy są wierzącymi ludźmi, którzy przyjęli słowo i to słowo przyniosło plon. To jest jeden z kontekstów. Inny z kontekstów może być taki, że jesteśmy jako ludźmi nawróconymi tutaj i ja mówię kazanie i teraz jest słowo siane i nawróceni ludzie, część przyjmie to słowo, część z radością później odrzucą, część zostanie przyduszona, część przyniesie plon. Czyli to jest jakby drugi kontekst polegający na tym, że słowo do wierzących też może nie przynosić plonu. Ale ja teraz mówię w kontekście tego, że jako wierzący przyjęliśmy słowo i zostaliśmy zbawieni i jesteśmy w procesie wzrostu duchowego. I teraz chciałbym zająć się trzecią glebą, która mówi o tym, że jesteśmy wierzącymi ludźmi albo przyjęliśmy słowo, ono przynosi plon, ale przychodzi coś do naszego życia, co sprawia, że ten plon się zatrzymuje i nie dochodzimy do dojrzałości. Cały czas jesteśmy na poziomie dzieci duchowych. Cały czas trzeba nam mleczka dawać. Cały czas dydulka mamy i cmokamy go. Tymczasem czas jest go wyciągnąć i coś porządnego dostać do zjedzenia. Amen? Tak jest. Więc o tym my dzisiaj mówimy. Więc, moi drodzy, ten tekst mówi o tym, że odpowiedzialność za plon leży na nas. Bóg daje słowo, ale plon jest uzależniony od nas. W księdze Jeremiasza jest zapisane tak. Czy moje słowo nie jest jak ogień, mówi Pan, i jak młot, który kruszy skałę? To jest Jeremiasza 23-29. Wiecie, i to mówi ciekawą rzecz, że Boże słowo jest jak młot, który kruszy skałę, ale, uwaga, słowo w ciele, czyli Jezus Chrystus, chodził po tej ziemi, uwalniał słowo i to słowo nie miało mocy nad 3/4 ludzi, którzy słyszało. To jest ciekawe. To słowo ma moc i kruszy skałę, ale to słowo nie miało mocy dla 75% ludzi, którzy słuchało słowo. Ono przynosiło plon tylko dla 1/4 osób. Wiecie, to jest niebywałe. Przecież to słowo może zrobić wszystko. Tymczasem tekst pokazuje, że mimo to, że słowo ma moc, ono nie zrobi wszystkiego, bo może czegoś zabraknąć. Więc my dzisiaj słyszymy słowo, ja do was mówię i ono może mieć Boży potencjał do zmiany całkowicie waszego życia, ale może w ogóle go nie zmienić i problem nie jest w słowie, tylko problem jest w tym, który odbiera to słowo. Ziarno jest wyjątkowe. To słowo Jezusa, moi drodzy. I ono może być niestety zaduszone. Niestety. Czyli może nie przynieść plonu. Czy problem jest w słowie, czy w tych, którzy odbierają to słowo? W odbiorcach. Wiecie, my nie chcielibyśmy, żeby problem był w nas. Bo lepiej powiedzieć, że winny jest ten, tamten, siamten, owanty, ale nie ja. Ale dopóki my nie zobaczymy, że w nas jest problem, nie będzie rozwiązany ten problem. No niestety. I to nie chodzi o to, żebyśmy się czuli winni, ale to chodzi o to, abyśmy znaleźli źródło, od którego zaczniemy zmianę, które przyniesie nam życie i zbawienie. Więc w glebie jest problem, czyli w naszych sercach. To my słuchamy i pielęgnujemy słowo, to ziarno, które przychodzi do nas. Albo je słuchamy i pozwalamy, aby ono się zagościło, albo zatwardzimy swoje serce i nic z tego nie przyjdzie. Moi drodzy, zajmiemy się tylko trzecią glebą, która ma chwasty. I też tylko ją wspomnimy, bo ja bym chciał wam powiedzieć, co robić, aby to słowo przynosiło plon. Ale ta trzecia gleba to są, powiedzmy, my. To jesteśmy my, ludzie wierzący. Mamy słowo, ono rośnie, ale jest zagrożenie, które sprawia, że nie dochodzimy do dojrzałości. I to zagrożenie to są chwasty. I Pan Jezus tłumaczy, co to jest. W 14 wersecie mówi tak. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw, rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. Uwaga! Jako wierzący ludzie możemy zejść z tego świata i nie być dojrzałymi chrześcijanami. I to wcale nie jest dziwne. Problem jest w czym? W słowie, które ono nie miało mocy nas zmienić? Nie. Problem jest w chwastach, których nie rozpoznaliśmy i pozwoliliśmy, że one zadusiły nasze życie. Zadusiły moc słowa, które jest w nas. Więc troski, wszyscy wiemy, co to jest. Wiecie, troska to wiara. Uwaga, uwaga. Chcę wam powiedzieć, nie ma na ziemi ludzi niewierzących. Wszyscy są wierzący. Wszyscy. Problem polega na tym, że nie wszyscy w to samo wierzą. Tak? I wiecie, i troski to jest wiara w zły scenariusz. Kiedy się troszczysz, to znaczy, że wierzysz w złe rzeczy w swoim życiu. I one przynoszą ci niepokój. W ogóle słowo troska, które jest tam użyte, to jest greckie słowo merimnao, co oznacza zamartwianie, frasunek, niepokój, rozkojarzenie umysłu. Czyli zobaczcie, kiedy wpuszczasz taki chwast do swojego życia, to on cię tak rozkojarza, on cię tak zafrasuje, on cię tak rozbije, że nie będziesz już mógł nawet Słowa Bożego czytać. Bo tylko będziesz myślał, co tam, będzie cię rozrywać na szczępy. Wiecie, to jest straszne. To jest wielki chwast, który przynosi życie i pielęgnowanie tego chwastu to jest wielki grzech, powiem wam. Dlaczego? Bo ten grzech hamuje przed wzrostem. Słucham? Chwast, który przynosi śmierć. I wiecie co? I to jest ciekawe, nie? Że nad chwastami nie musimy się troszczyć, żeby one rosły. One sobie rosną. My jedynie potrzebujemy energii użyć, żeby je zlikwidować. To jest chwast. Bogactwo. To jest następny chwast. I wiecie, nie ma problemu w samej kasie. Problem jest w szukaniu poczucia bezpieczeństwa w kasie. I kiedy my szukamy poczucia bezpieczeństwa w tym, i jeżeli tego nie będziemy mieli, to nie będziemy bezpieczni, to jest następny problem, który nas zgniata, który nas niszczy. Pokładanie zaufania w tym. To sprawia, że rośnie ten chwast i zadusza nas. Bo wtedy pokładanie zaufania w pieniądzach jest wyżej niż Bóg, a to już jest bałwochwalstwo. A to jest, Słowo Boże mówi o tym, że to jest cudzołóstwo duchowe. No i trzeci chwast, o którym jest mowa, to są rozkosze życia. Rozkosze życia, powtórzę jeszcze raz. Każdy ma inne skojarzenie teraz. Co to jest dla mnie rozkosz życia? Rozkosz życia. Pomyślcie sobie, co dla was oznacza rozkosz życia. Ja chcę wam powiedzieć, może ktoś się widzi na kanapie, jak se leży. Inny się widzi w innej scenerii, jeszcze inny w jakiejś innej, nie wiem. Niektórzy się śmieją, czerwoni zrobili, nie wiem, co mają na myśli. W każdym bądź razie, to jest chwast, chciałem wam powiedzieć. Nie samo to zachowanie, które widzicie przed oczyma, ale uwaga, słuchanie ciała zamiast ducha. Kiedy więcej czasu słuchasz ciała zamiast ducha, to sprawi, że cię przydusi ten chwast. Tak? Dobrze. Więc co robić, aby słowo nie przyniosło plon i nie zostało zaduszone? Co robić, aby to Boże Słowo, które idzie do nas, przyniosło plon, a nie zostało przez te chwasty zaduszone? Wiecie co się wydarzy? Jeżeli my odpowiemy pozytywnie na to, co dzisiaj mówimy i wyrwiemy te chwasty ze swojego życia, to zmieni się statystyka. Z 1/4 zmieni się na 1/2, czyli z 1/4, czyli z 25% skuteczności słowa, który przychodzi do nas, od razu zwiększy się 50%. A wyobraź sobie, w jakim jesteś miejscu duchowym, a co dopiero, jakbyś był dwa razy dalej. Wystarczy chwasty wyrwać. Wystarczy się troszkę natrudzić. Albo pozwolić Duchowi Świętemu, aby wkroczył i zrobił porządek w naszym ogródku. Więc trzy rzeczy, będziecie liczyć, trzy rzeczy, które są nam potrzebne, aby słowo nie zostało zaduszone i przyniosło plon. Pierwsza rzecz, to już mówiłem o tym, to jest bardzo ważna rzecz, mieć świadomość tego, że jesteśmy odpowiedzialni za to, czy przychodzi plon. Inaczej mówiąc, Pan Bóg strzela, człowiek kulę nosi. Pan Bóg daje ziarno, człowiek troszczy się o to, aby to ziarno znalazło właściwą glebę. Boże, pamiętacie, Bóg polecił Adamowi, aby ziemię uprawiał i strzegł. Wiecie, ja nie wiem, czy ją uprawiał, ale wiem jedno, że jej nie strzegł. Jakby strzegł, to by nie zgrzeszyli. To byśmy my dzisiaj wszyscy problemu nie mieli. To by Jezus nie musiał umierać na krzyżu. On nie strzegł. I w konsekwencji przyszedł efekt taki, który my dzisiaj widzimy. Więc mamy swoje życie duchowe dane od Boga, mamy odpowiedzialność za swoje życie duchowe i mamy nie tylko wokół Niego się kręcić, ale także strzec, bo wróg chce nas zniszczyć. Chce zniszczyć to słowo. Inaczej mówiąc, ja do was mówię słowo, albo ktokolwiek tutaj wypowiada słowo, albo czyta słowo, wróg przychodzi i mówi bzdury, to jest nieprawda, nie wierz w to, tak nie jest, tak nie ma, to jest niemożliwe, to było kiedyś, nie teraz i tak dalej. I w kółko bez przerwy kręci film w głowie. Tak? Po to, aby zmienić naszą mentalność. Więc jesteśmy odpowiedzialni za plon. Amen? O, słabo. Jesteśmy odpowiedzialni za plon. Amen. Czy to was cieszy, czy raczej przytłacza? W każdym razie, bez względu na to, jakie emocje to wzbudza, jesteśmy odpowiedzialni za to, czy przyniesiemy plon. I moi drodzy, to są wybory i decyzje, których dokonujemy. Codziennie mamy mnóstwo wyborów i decyzji i na podstawie tych wyborów i decyzji, odpowiedzialności za właściwe wybory i decyzje, jesteśmy odpowiedzialni, bo zgodnie z tym przychodzi plon. Salomon powiedział tak, to głupota prowadzi człowieka na manowce, a potem jego serce wybucha gniewem na Pana. Znacie to skądś może? Kto z was nieraz miał pretensje do Boga? Panie Boże, ale czemu znowu mnie to spotkało? Albo tamto, albo siamto. O, są odważni tutaj, którzy się przyznają do tego. Tymczasem, wiecie, my nieraz narzekamy na Boga za to, że w nas w coś manewrował, ale Słowo Boże mówi, że to głupota nas prowadzi. A później w swojej głupocie następnej myślimy, że to Bóg i mamy problem, mamy pretensje do Niego. Bo, wiecie, uciekamy od odpowiedzialności swoich decyzji. I dlatego tak się dzieje. Pan Jezus mówi tak. Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. 8,29 Jana. Czyli Pan Jezus jako wyjątkowy mówi tak. Ja, kiedy podejmuję decyzję, rozmawiam z moim Ojcem i robię to, co On chce. I wtedy jestem spokojny. Dlaczego? Bo wypełnia Jego wolę. Inaczej mówiąc, nie będzie momentu, w którym będzie miał pretensje do Ojca, że go w coś manewrował, ponieważ Ojciec nikogo w nic nie wmanewruje. Bóg nikogo w nic nie wmanewruje. To nie jest Jego natura. To jest natura przeciwnika. Druga rzecz. Więc pierwsza rzecz, świadomość odpowiedzialności i podejmowanie odpowiedzialnych decyzji. Druga rzecz, moi drodzy, która jest ważna, abyśmy nie zadusili ziarna i przynieśli plon, to jest ofiarne życie. To jest ofiarne życie. To inaczej mówiąc, miłość do Boga, która jest gotowa się poświęcić dla innych. Mam żyć tak, aby z miłości do Boga służyć innym. To jest druga rzecz, która jest ważna, która sprawi, że będziemy dojrzewali i nie będzie zaduszone ziarno, które Bóg do nas posyła. Inaczej mówiąc, koncentrujemy się na służeniu, a nie na zaspokajaniu swoich żądz. Pasja naszej służby jest wprost proporcjonalna do pasji miłości. Uwaga! Pasja naszej służby jest wprost proporcjonalna do naszej miłości. Im bardziej kochasz, tym większą pasję do służby będziesz miał. Im mniej kochasz, tym mniej. Więc jak masz kiepską pasję do służby, problem jest z miłością, ponieważ to jest wprost proporcjonalne do siebie. Tak? Amen? Ktoś powie? Czy tak nie bardzo? Słuchajcie. podążajcie za mną. Amen. Dziękuję. Znaczy, nawet prosta rzecz. Kiedy człowiek służy drugiemu człowiekowi, to zapomina o swoich problemach. Czyż nie jest tak? Ja pamiętam, kiedyś przyszedł do mnie, to jeszcze czasy, kiedy z Moniką razem żeśmy w jednej firmie byli. Pamiętam, przyszedł kolega przyjechał z Warszawy, przyszedł do nas do biura. Ciężki już czas w firmie był, ja już po prostu byłem zdołowany, widziałem, co się dzieje nie tak. Ale już powoli myślałem o służbie wśród biednych i bezdomnych. No i on się mnie pyta, jak tam ci idzie, po prostu kiepsko się czuję, nie? No, a co tam w służbie? I zacząłem mu o bezdomnych opowiadać. I za chwilę on mówi, to ty całkiem nieźle się czujesz. Ja zauważyłem, że jak ja zacząłem o tym mówić, to ja po prostu w innym świecie byłem. Już nie było problemów. Bo ja po prostu czułem, jak życie do mnie przychodzi. Bo zacząłem myśleć o tych ludziach. O tym, co można zrobić, jak można służyć. I to było niebywałe. Wiecie, zapomniałem o tej swojej płachcie, która mnie nakrywała. To było niesamowite. Więc, moi drodzy, pasja służby jest wprost proporcjonalna do pasji miłości. Im bardziej kochamy, tym bardziej służymy i zapominamy o swoich problemach. I dzisiaj żyjemy w dziwnych czasach, o których prorokował Pan Jezus. I ja dzisiaj przeczytam to zdanie, o czym Pan Jezus prorokował. Posłuchajcie. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Wiecie, żyjemy w czasach, w których, jeżeli ktoś powie, że dawniej żyli tak samo źle jak dzisiaj i będzie chciał udowodnić to, to ja się nie będę z nim kłócił. Może tak żyli źle, ale powiem wam, ale dawniej nie było tak głośno jak dzisiaj o tym, jak to źle się żyje. Nie było tak rozreklamowane bezprawie. Dzisiaj jest tak rozreklamowane bezprawie, że już bezprawie nas nie rusza. I wiecie, do czego to prowadzi? Ja powiem wam, to jest diabelska pułapka, aby doprowadzić ludzi do tego, żeby oziębła ich miłość. A kiedy oziębnie miłość, to przestaniemy służyć. A Pan Jezus później dodaje, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Mówi, inaczej to jest, ostrzega nas, że kiedy twoja miłość oziębnie, możesz mieć problem ze zbawieniem. I to jest bardzo niebezpieczne. I to jest chwast, który nas hamuje przed tym, abyśmy dojrzewali duchowo. Chwast, gdzie nie prowadzimy ofiarnego życia. Pan Jezus powiedział w Marka 10:45: Ja przyszedłem nie po to, aby mi służyli, lecz po to, aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Wiecie, to 10:45, zapamiętajcie, nauczcie się na pamięć tego fragmentu. Pan Jezus mówi, po co przyszedł. Nie przyszedł po to, aby mu go w lektyce nosili, lecz przyszedł po to, aby służyć i oddać swoje życie. Jezus pokazał drogę, którą mamy iść. Jezus jest wyjątkowy. Amen. No i trzecia rzecz. Trzeci chwast. Nie chwast. Trzecia rzecz, która sprawia, że te chwasty nie wzrastają. Mianowicie właściwe podejście do problemu, czyli właściwe podejście do przeszkód. My wiemy o tym, że problem to nasza okazja. Problem to nasza okazja. Problem to nie jest coś, co powinniśmy być podłamani, kiedy go widzimy, lecz powinniśmy go witać z otwartymi ramionami, bo to jest okazja, żebyśmy wzrośli, to jest okazja, żebyśmy coś poznali, to jest okazja, żebyśmy się rozwinęli, żebyśmy się czegoś nauczyli, na wyższy poziom weszli. Tak? Mam nadzieję, że z pasją tak o tym myślicie, jak ja do was mówię. Problem to nasza okazja, powiedzmy jeszcze raz. Problem to nasza okazja. Ale wiecie, nie o tym chciałem powiedzieć teraz. Chciałem powiedzieć o problemie, bo to już znamy, to wiemy, to słyszeliśmy wiele razy, ale mianowicie właściwie podejście do problemu, czy do przeszkód, co mam na myśli? Najpierw przykład Jezusa. Pan Jezus, kiedy płynął z uczniami w łódce i łódka zaczęła tonąć, woda zaczęła się wlewać, musiała być niezła burza, jak się rybacy zdenerwowali. Jak się rybacy wystraszyli i zaczęli go budzić. Giniemy. A Pan Jezus wstał, uspokoił tą burzę i miał do nich pretensje, że są małej wiary. Tak działał Jezus. Tak? To jest dla nas przykład. Co on zrobił? On przemówił do problemu, problem zniknął i ci, którzy źle zinterpretowali to, co się dzieje, jeszcze dostali po łbie. Uczniowie wcale nie mieli aż tak prosto z Panem Jezusem. Oni nieraz mieli takie sytuacje, że bali się go o cokolwiek spytać. Bali się go spytać. Dlaczego się bali? Bo bali się, że znowu jakąś wtopę szczalą. A Pan Jezus też nieraz cierpliwość tracił. Ale nie grzeszył. W każdym razie, ten obraz burza, Pan Jezus przemawia. I teraz, uwaga, podejście do problemu. Wiecie, my nieraz, jeszcze jedno, my nieraz z problemem się cackamy. Wiecie, jak widzimy problem, to tak mu się długo przeglądamy, tak się długo przeglądamy, że on już jest tak wielki, że nawet nieba nie widać. On tak rośnie. To tak jak Goliat rósł w oczach zastępów Izraela. Oni tak długo na niego, przez 40 dni na niego patrzyli, że już po prostu on był tak wielki, że on może już sięgał 18 metrów. Wiecie, problem to jest, Pan Jezus, wiecie, ledwo się obudził, nie zastanawiał się, przemówił do burzy i pozamiatane. Oni już się trochę napatrzyli, już myśleli, że giną. No i co? O co chodzi z tym problemem, moi drodzy? Kiedy masz problem, to potrzebujesz dwóch rzeczy. Potrzebujemy dwóch rzeczy. Uwaga, dwóch rzeczy. Dwóch rzeczy, kiedy jest problem. Pierwsza rzecz to umiejętność, aby pokonać problem. To jest proste, jasne? Więc mamy, kiedy mamy problem, to albo mamy zdolność, aby go pokonać i wykorzystujemy tą zdolność, albo prosimy Boga, żeby nam pomógł. Czyli to jest druga zdolność, której szukamy, modlimy się i Bóg nas wspiera. To też jest zdolność modlitwy, żeby problem się rozwiązał. Amen? Więc to jest jedna rzecz. Potrzebujemy zdolność rozwiązania. Ale to jest nie wszystko. Bo drugą rzecz, którą potrzebujemy, kiedy mamy problem, to nawyki, które ten problem mogły stworzyć. Inaczej mówiąc, kiedy mamy problem, to najprawdopodobniej stoją za tym nawyki, które stworzyły ten problem i kiedy mamy problem i go rozwiązujemy, to nie jest problem rozwiązany jeszcze, ponieważ nie zaobserwowaliśmy tego, co sprawiło, że ten problem przyszedł. Dobrze, bardziej prosto powiem. Więc chodzi o to, że jeżeli Bóg w modlitwie rozwiąże twój problem, a nie zmienią się twoje grzeszne nawyki, to problem wróci. Przykład. Jeżeli będziesz miał bąble na tyłku, bo 8 godzin dziennie siedzisz przed telewizorem, i ktoś ci da cudowną maść, że te bąble znikną, to znikły te bąble, zgadza się? Amen czy nie? Ale zobaczcie, jeżeli nie zmienią się twoje nawyki, bąble znowu powrócą. Jeżeli dalej będziesz siedział 8 godzin przed telewizorem, bąble znowu powrócą. Więc muszą się dwie rzeczy zmienić. Musisz dostać maść, która zlikwiduje ten bąbel oraz musisz zmienić nawyki, że będziesz siedział 4 godziny zamiast 8. Powiedzmy, później 2 godziny, jak to nie pomoże, później 0,5 godziny, o i już nie ma bąbli, pół godziny sprawia, że nie siedzę, pół godziny, które siedzę przed telewizorem sprawia, że nie mam bąbli. Wiecie, to jest zmiana nawyków. Kiedy przychodzi problem do naszego życia, to dwie rzeczy są istotne. Jak go zlikwidować oraz co go sprowadziło, jak zmienić te nawyki, aby on z powrotem nie przyszedł. Oczywiście pierwszą zasadę, najważniejszą, zawsze stosujemy. Problem to nasza okazja. Tak? Problem to nasza okazja. I zobaczcie, Pan Jezus, On w nawyku miał przemawiać do problemu. On nawykowo się modlił, On nawykowo budował swoją wiarę, że kiedy przyszedł i zobaczył burzę, na którą rybacy mówili, że utoną, On wstał, ledwo się obudził i wiecie, z nawyku uspokoił tą burzę. On nie zastanawiał się, jaką teraz metodę my tu zastosujemy? On nawykowo. To jest tak, jak wy się pod prysznicem wycieracie. Czy zastanawiacie się, czy dzisiaj zacznę się wycierać od tej strony, od tamtej, od nogi lewej czy od prawej? Nie. Myślicie o czym innym i już jedziecie rękoma. Bo to jest nawyk. To jest normalne. I Pan Jezus miał nawyk, że kiedy przychodzi problem, on do niego przemawiał i on znikał. Ale to było konsekwencją tego, że on pracował nad tym w relacji z Bogiem, pracował nad tym, czytając Słowo. On pracował nad współpracą z Duchem Świętym. Więc to samo się z siebie nie wzięło. Więc moi drodzy, podsumowanie. Pan Bóg strzela, człowiek kulę nosi. Inaczej mówiąc, Pan Bóg daje ziarno, a my jesteśmy odpowiedzialni za plon. My przynosimy plon. Oczywiście Bóg daje wzrost, bo w ziarnie jest moc. Mówi to nam to, że to my jesteśmy odpowiedzialni za wzrost. To mówi nam, że my powinniśmy prowadzić ofiarne życie i że to my powinniśmy mieć właściwe podejście do problemu. Kiedy będziemy prowadzić ofiarne życie, kiedy będziemy mieli świadomość odpowiedzialności za swoje życie i kiedy będziemy, moi drodzy, wiedzieli, co zrobić z problemem, kiedy przychodzi, duża szansa jest tego, że te chwasty, które rosną, one znikną. Wiecie, wy w tym momencie nie koncentrujecie się na chwastach, inaczej mówiąc, nie uciekacie od czegoś, ale koncentrujecie się na właściwych rzeczach, co sprawia, że te chwasty usychają. Tak? Bo zobaczcie, koncentrujemy się na odpowiedzialności. Bóg posyła słowo, ja odpowiedzialny jestem, aby te słowo przyniosło plon. Odpowiedzialny jestem, aby je ugościć. Odpowiedzialny jestem, aby moje serce było przygotowane. Bóg posyła do mnie słowo, a ja jestem ofiarny w tym, kocham Go, aby te słowo realizować i iść do innych. Być dla innych błogosławieństwem. Bóg posyła do mnie słowo, a ja jestem odpowiedzialny, aby właściwie podejść do problemu. Aby nie tylko mówić o rzeczach, ale także być świadectwem tych rzeczy. Nie mówić tylko o tym, słuchajcie, można to zrobić, ale być owocem tego, że ja to robię i to przynosi plon. Moi drodzy, Pan Bóg daje ziarno, ale odpowiedzialność za wzrost leży na nas. Pan Bóg strzela, człowiek kulę nosi. Amen. Niech was Bóg błogosławi.